Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani Halina Szydełko, prezes zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Witam panią serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pani prezes telefonuje z tej racji, że dziś rozpoczyna się drugi Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie pod nazwą Nieśmy Ewangelię Nadziei. Jeżeli drugi, to już jest pewna inicjatywa, która pewnie będzie miała jakąś kontynuację. Pytanie też, z jakich racji spotykacie się?
Nasz kongres organizujemy w związku z 85. rocznicą powstania Akcji Katolickiej, która została powołana do życia w 1930 roku, więc jeszcze przed wojną. No, wtedy była bardzo prężną organizacją liczącą 750 tysięcy członków. No, oczywiście II wojna światowa przerwała jej byt, a później długie lata rządów komunistycznych uniemożliwiły jej odrodzenie. Dopiero na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który zwrócił się z prośbą do biskupów, którzy w Rzymie byli z wizytą ad limina, zwrócił się z prośbą, aby Akcja Katolicka odżyła na nowo. Tak więc oprócz tej 85. rocznicy utworzenia Akcji Katolickiej obchodzimy w tym roku również 20-lecie jej odrodzenia.
Pani prezes, spojrzałem na program tego kongresu. Kilka paneli, wspólna modlitwa, bo i w sanktuarium świętego Jana Pawła II i w Bazylice Mariackiej, z pewnością będzie i katedra na Wawelu. Jak to zostało zaplanowane, jak rozplanowane też i tematy poszczególnych sesji?
Rozpoczynamy dziś w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, koronką do Miłosierdzia Bożego. Jest to dla nas miejsce szczególne, skąd na cały świat rozlega się wołanie o Boże Miłosierdzie. Dlatego też to jest miejsce, w którym rozpoczniemy nasz kongres wspólną modlitwą. Następnie przejdziemy do sanktuarium Jana Pawła II, gdzie uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy już zdołają dojechać i tą wspólną Eucharystią będziemy mogli rozpocząć. To jest drugie miejsce szczególne, związane z wielkim Polakiem, z wielkim papieżem, któremu zawdzięczamy to, że Akcja Katolicka odrodziła się w naszym kraju. Będzie też pierwszy wykład inauguracyjny, który wygłosi ksiądz profesor Tadeusz Borutka, który jest również asystentem Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. On podsumuje naszą dotychczasową działalność, wskaże na osiągnięcia, ale i zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed Akcją Katolicką. I to jest ten pierwszy dzień. Natomiast dwa kolejne dni, piątek i sobota, to już są sesje plenarne, które będą się odbywały w Filharmonii Krakowskiej. No, liczba ograniczona, 720 osób, było znacznie więcej chętnych, no ale niestety tylko tyle sala Filharmonii zdoła pomieścić. Nasze sesje będą skupione wokół tematów głównych, czterech. To jest społeczeństwo, rodzina, polityka i kultura. To są obszary zainteresowania Akcji Katolickiej i naszego działania. Z całą pewnością nie są to puste hasła, ale bardzo bogata problematyka zawierająca treści, które wypełniamy w naszym życiu. Dlatego też korzystając z tego, że wielu wybitnych prelegentów przyjęło nasze zaproszenie, mamy nadzieję, że ta konferencja przyniesie bogate owoce. Na pewno ten kongres jest podsumowaniem dotychczasowej działalności, tych 20 lat od momentu odrodzenia naszego stowarzyszenia, ale chcielibyśmy, aby wyznaczył również kierunki działania na przyszłość i był inspiracją do jeszcze większego zaangażowania, jeszcze większego entuzjazmu, do niesienia Ewangelii nadziei, jak głosi nasze kongresowe hasło.
Pani prezes, no z pewnością codzienność przynosi różnego rodzaju problemy, tak jak pani wspomniała, rodzina, społeczeństwo, wymiar polityki czy kultury. Tutaj to nasze też pytanie, odniesienie do tego, co proponujemy, czy co nam jest proponowane, bo my też chcemy być świadkami. Pewnie ci, którzy są zaangażowani bezpośrednio w akcję katolicką, świeccy ludzie, kobiety, mężczyźni, też zadają sobie nieustannie pytanie, jak właśnie być świadkiem, jak przyczyniać się do wzrostu, jak przyczyniać się do tego, by też te nasze postawy były dosyć jasne, takie, bo myślimy, święty Jan Paweł II, nim się wzorujemy, on też był bardzo wyraźny w tym, co mówił, bardzo jasno sprawy przedstawiał, też i nam z pewnością proponuje nieustannie, byśmy tak sprawy stawiali, by też i kwestia Ewangelii, kwestia krzyża, kwestia tego, byśmy i przykazaniami żyli na co dzień, nie była jakoś tam przykurzona, tak, czy przypruszona, i byśmy sobie na to też nie pozwalali.
Ja myślę, że przede wszystkim musimy być świadomi wyzwań, jakie stała przed nami rzeczywistość, i zagrożeń, które odciskają coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Dlatego też, choćby ta sytuacja, co działo się ostatnio w polskim parlamencie przez ostatnie miesiące. Przecież i ta ustawa antyprzemocowa, tak zwana antyprzemocowa, i zmiana płci, i in vitro, to wszystko naprawdę napawa przerażeniem i trzeba tylko prosić Boga, żeby posłowie przyszłej kadencji naprawili to wyrządzone zło. Ja myślę, że wiele osób jeszcze nie uświadamia sobie tych zagrożeń, zwłaszcza, że środki masowego przekazu, te głównego nurtu oczywiście, przekazują obraz naszego kraju jako jakiegoś zaścianka Europy, tkwiącego jeszcze gdzieś korzeniami w średniowieczu, podczas gdy Europa jest taka postępowa. Jako przykład daje się choćby Irlandię, która właśnie w tym roku usankcjonowała prawnie tak zwane małżeństwa homoseksualne. Mówię tak zwane, ponieważ to nigdy małżeństwem nie było i nie będzie. Dlatego też musimy uświadamiać polskiemu społeczeństwu, że to nie jest tak, że tylko my jesteśmy tym zaściankiem, że Europa też się budzi, też się burzy przeciwko tym ateistycznym, proaborcyjnym i antyrodzinnym rządom. Są demonstracje. Przecież w chwili, kiedy w Francji forsowano tę ustawę o homomałżeństwach, tysiące Francuzów we wszystkich wielkich miastach wychodziło na ulicę. W Paryżu demonstracja liczyła ponad 1 000 000 osób, ale o tym się u nas nie mówi. Hiszpanie protestowali przeciwko klinikom aborcyjnym, które dokonywały aborcji nawet w 8 miesiącu ciąży. I udało się, i zamknęli te kliniki. Także te protesty są.
Pani prezes, jeżeli mogę wejść w stanie, bo rzeczywiście też dostrzegamy to pytanie, czy my byśmy się zdobyli na taki protest i tylu ludzi na ulicach, to, co stało się w Madrycie, gdy broniono praw rodziny, tylko że rządy lewicowe też tak mocne są i mają czas swój, tak, na swojej kadencji, że my protestujemy, czy Hiszpanie protestowali, Francja protestowała, a nieraz nie udaje się, tak jak pani tutaj wspomniała, że gdzieś tam się w jakimś wymiarze udało, ale tutaj też cały czas świadomi tego będziemy, że jeżeli sobie odpuścimy, tak, jeżeli powiemy, przeciwko nam idzie taki ogromny walec, że jest siła, bo za daną ustawą stoi premier, rząd, takie czy inne ugrupowanie, to czy rzeczywiście jest to sprawa przegrana?
Zbliżają się wybory. Trzeba wybierać takich ludzi, którzy reprezentują pewne wartości. Ja przyznaję się, że również w tych wyborach kandyduję, dlatego że uważam, że czas najwyższy, aby ludzie, którzy reprezentują wartości chrześcijańskie, również decydowali o kształcie naszego kraju i nie dali, żebyśmy się nie dali zepchnąć na margines. Zresztą znamienne słowa Angeli Merkel w związku z tym zamieszaniem w sprawie imigrantów. Nie zgadzam się z jej postawą, ale jedno zdanie wypowiedziała bardzo trafne. Boicie się islamizacji? Idźcie do kościoła. I to jest właśnie ta prawda. Jeżeli my wycofaliśmy się, jeżeli ludzie odeszli od Kościoła w Europie Zachodniej, w Polsce już też się to zdarza, różnie to wygląda w różnych częściach Polski, ale są takie części naszego kraju, gdzie kościoły już nie są pełne. Więc jeżeli zabraknie chrześcijaństwa, no to w tę pustkę, w tę próżnię coś wejdzie. Ja nie mówię, że islam, ale wiemy, że wchodzi magia, wróżki, różne pogańskie takie praktyki. Dlatego, że człowiek jest tak ukształtowany, że ma tę tęsknotę Boga i jeżeli tego Boga zabraknie, to wypełni czymś złym.
No i pytanie też, kwestia kultury, ale polityki, tak, ten chrześcijański wymiar polityki, czy w polityce jest miejsce na wartości chrześcijańskie, czy możemy to promować, czy też zostanie to zmiażdżone przez lewicowe, czy postmodernistyczne jakieś prądy i będziemy skazani na to, że zawsze w opozycji.
Nie możemy się na to zgodzić, nie możemy się dać zepchnąć na margines. Wiem, że coraz częściej powtarza się słowa, że państwo musi być neutralne światopoglądowo. Ale co to znaczy? Nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa. Albo się w Boga wierzy, albo nie. Albo pozwala się zabijać dzieci nienarodzone, albo chroni się życie. Albo promuje się zdrową, normalną rodzinę, albo patologię. No, bo kto powiedział, że ateizm jest neutralny światopoglądowo? Ateizm to też jest światopogląd. Światopogląd odrzucający Boga, dlatego bardzo niebezpieczny. Bo jeżeli Boga zabraknie, no to co będzie wyznacznikiem wartości? Wiem, że relatywiści twierdzą, że nie ma prawdy absolutnej, człowiek jest w centrum wszechświata i on decyduje, co jest dobre, a co złe. No skutki tego widzimy. Widzimy, że w przeciągu jednego roku dokonano 1 100 000 aborcji w krajach europejskich. Tyle zabito dzieci nienarodzonych. To jest wtedy, jeżeli człowiek jest w centrum wszechświata i decyduje, co jest dobre, a co złe. Jeżeli w ubiegłym roku w Holandii zabito ponad 4 000 ludzi, nazywając to eutanazją. No to jest właśnie człowiek w centrum wszechświata i to człowiek decyduje, co jest dobre, a co złe. Zresztą to się przeciwko człowiekowi obraca. Ci, którzy dzisiaj uchwalili prawo o eutanazji, kiedyś będą uciekali, bojąc się, że ich dzieci zażądają wykonania eutanazji na nich. To wszystko jest jakieś krótkowzroczne, chore. No dlatego musimy przypominać, że światopogląd chrześcijański to jest światopogląd, w którym Europa wyrosła. Ojcowie założyciele Zjednoczonej Europy, Adenauer, Gaspari i Schumann, byli przecież ludźmi wierzącymi, byli katolikami. Oni nie chcieli nikomu narzucić chrześcijaństwa, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Europa mogłaby się bez chrześcijaństwa obejść. Zresztą ja myślę, że są już pewne refleksje, jeśli chodzi o nawet te sfery rządzące. Przecież Angela Merkel zapewniała kiedyś Ojca Świętego Benedykta XVI, że w traktacie europejskim znajdzie się odniesienie do wartości chrześcijańskich, bo z tych wartości Europa wyrosła. Nie doszło do tego na skutek protestów w Francji, ale i tam nie brak refleksji, bo były już prezydent Nicolas Sarkozy powiedział, że błędem było odwrócenie się plecami do własnej przeszłości i zaprzeczenie korzeniom, które są oczywiste. Bo wystarczy przyjechać do Francji, żeby zobaczyć łańcuch kościołów. Z kolei David Cameron w wielkanocnym przemówieniu powiedział, że Wielka Brytania przyjmuje, wita i uznaje wszystkie religie, ale to nie zmienia faktu, że wciąż jest krajem chrześcijańskim. No pytanie, jak długo? Jak długo? Przychodzą imigranci, niosą islam, ta wielokulturowość, która, jakiś synkretyzm, ludzie już zaczynają się gubić. Ja z przerażeniem czasami słucham, kiedy ktoś, kto przyznaje się do chrześcijaństwa, jest praktykującym katolikiem, mówi, że wierzy w reinkarnację. To jest jakieś niedouczenie, to jest niezrozumienie. No, Dlatego...
No, tutaj też, pani prezes, będziemy pytali, no i jakie ustawodawstwo, tak? Na ile katolickie społeczeństwo, na ile my jako katolicy się angażujemy? Nieraz pytamy się, gdzie są ci katolicy, którzy wyszli z uniwersytetów lubelskiego, warszawskiego czy z innych, tak? Gdzie są światli katolicy, którzy winni siać dobro Ewangelii, siać dobre ziarno? Wy też spotykacie się teraz na kongresie pod hasłem Nieśmy Ewangelię Nadziei.
Właśnie, ojcze, więc to jest bardzo ważny problem. Dlaczego ludzie wierzący, ludzie mądrzy, ludzie wykształceni nie chcą się angażować? Ja wiem, że wielu mówi, że polityka jest brudna, że ona deprawuje. No ale po to my tam jesteśmy potrzebni, żeby ta polityka była czysta. Poza tym ja z ogromną przykrością obserwuję, kiedy posłowie, którzy przyznają się do wiary katolickiej, głosują przeciwko życiu, głosują za zmianą płci. No to jest dla mnie niepojęte. No, ktoś, kto uważa, że jest katolikiem, doskonale wie, jakie jest nauczanie Kościoła, doskonale wie, jakie są przykazania. Jeszcze twierdzi, że jest katolikiem prywatnie, ale za drzwiami Sejmu jest już posłem. Nie, ja bardzo przepraszam. Ja wybierając kogoś jako przedstawiciela narodu, jako posła, oczekuję, że on będzie głosował tak, jak dyktuje mu jego sumienie. Dlatego głosuje na osobę wierzącą. Dlatego to nie może być tak, że zostawia swoje chrześcijaństwo za drzwiami, a tam jest kimś innym. No, na tym polega całe działanie akcji katolickiej. Naszym głównym celem jest formacja, żeby nie było tego rozdźwięku pomiędzy słowami, czyli deklaracją wiary, a życiem, które często nie ma nic wspólnego. My musimy w końcu obudzić tych śpiących katolików, którzy do wiary się przyznają, ale żyją już według zupełnie innych zasad, które niewiele mają wspólnego z Ewangelią.
Pani prezes, bardzo dziękuję. Myślę, że to się relacje w naszych wiadomościach będą, w informacjach dnia na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Życzymy dobrych obrad, dobrego spotkania budującego was podczas drugiego Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Nieśmy Ewangelię Nadziei, Kraków, 17-20 września. Zakończycie w Bazylice Mariackiej mszą świętą na zakończenie.
Tak, spotkamy się na Placu Grunwaldzkim, skąd traktem królewskim wyruszymy do Bazyliki Mariackiej, gdzie mszy świętej będzie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Podziękujemy Bogu za te dni formacji chrześcijańskiej i edukacji obywatelskiej. Ufam, że ten kongres przyniesie bogate owoce i umocni nas w dalszym niesieniu Ewangelii Polsce i światu.
Bardzo dziękuję, pani prezes. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam wszystkich uczestników kongresu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Naszym gościem była pani Halina Szydełko, prezes zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.